Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją gościnią jest Nina Kałuszka. Nina ma 27 lat i niedawno obroniła licencjat z produkcji w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest częścią kolektywu Vinyl Affect, w którym dziewczyny jako jedyne w Polsce grają muzykę drum and bass z winyla. Co więcej, nie tylko grają, ale organizują również imprezy. Oprócz ADHD, Nina ma także zdiagnozowane zaburzenie osobowości borderline. Od 4 lat jest w terapii psychodynamicznej, ale więcej o tym dowiecie się już od niej samej. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam także fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno. Po 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo poprzez stronę BuyCoffeeTo / ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. A teraz, nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć Nina.
Cześć, cześć.
Jesteś świeżo po diagnozie, dostałaś ją w zeszłym tygodniu i chciałam zapytać, jak się czułaś w ostatnich dniach? Czy masz jakieś nowe przemyślenia na temat ADHD?
Myślę, że nie, bo to wszystko gdzieś tam dojrzewało. Ta diagnoza też trwała całkiem długo, bo praktycznie rok trwała, aż to się w końcu wydarzyło. Więc jakichś nowych przemyśleń a propos tego, jak, co chcę z tym zrobić i jakieś dalej z tym, no nie mam.
Nie masz. A jak się czujesz właśnie w tym tygodniu? W sensie czujesz ulgę, że już masz tą diagnozę? Czy nie czujesz w ogóle żadnej zmiany względem tego
procesu? To znaczy, na pewno czuję ulgę pod tym kątem, że pojawiły się gdzieś tam jakieś nowe możliwości rozwiązania tego. Znaczy rozwiązania, dziwnie to brzmi, ale właśnie tego, co mogę z tym zrobić, bo do tej pory gdzieś tam jak byłam u psychologa, który robił tą pierwszą część diagnozy, to ta pani mówiła mi, że no, poleca takie treningi grupowe, które są w Warszawie, które poza tym, że są bardzo drogie, no to są w Warszawie i też są bardzo gdzieś tam określone czasowo, co też nie jest dla mnie, nie było dla mnie jakieś super. No i widziałam jakieś pewne problemy logistyczne w tym, a było to wtedy jedyne rozwiązanie mi proponowane, bo jestem w terapii psychodynamicznej i ta pani mówiła, że no nie prowadzi się 2 terapii naraz. Natomiast po wizycie u psychiatry, który już ostatecznie tą diagnozę potwierdził i tak dalej, powiedział, że to nie jest tak, że po prostu moja terapeutka musiałaby się zgodzić na to, żeby była ta druga terapia, która tak naprawdę byłaby tylko w kierunku tego ADHD i była to właśnie poznawczo-behawioralna terapia. Więc jak pojawiły się te jakby możliwości, bo ja też nie do końca byłam za tym, żeby wchodzić na jakieś leki. Uważam, że na ten moment, skoro funkcjonuje i jest dobrze, to spróbuję terapii i gdzieś tam te leki mogą być ostatecznością.
Więc... Okej, czyli byłaś u psychiatry i on sam z siebie zaproponował, czy nie zaproponował leki?
Zaproponował, natomiast ja właśnie miałam takie, a nie inne podejście i on też podał mi konkretną osobę, która zajmuje się właśnie tą terapią ADHD w Łodzi, co też było bardzo trudno znaleźć. Zaproponował to rozwiązanie i no i to właśnie dało mi taką ulgę.
Że... Czyli nie ta terapia grupowa w Warszawie, tylko indywidualna ADHD, taki bardziej trening behawioralny.
Dokładnie tak.
I czy już tam zadzwoniłaś, czy masz w planach?
Dzwoniłam, natomiast pani jest na urlopie, więc już mam wpisane w kalendarzu na kolejny tydzień, żeby do niej zadzwonić.
Bo jednocześnie jesteś w tej terapii psychodynamicznej już od 4 lat, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie.
Plus minus. I teraz do tego wrócimy za chwilę, jak to jest w ogóle być w tej terapii i już być 4 lata, ale wracając do ADHD... Powiedz mi, jakie masz oczekiwania w ogóle wobec właśnie tej terapii ADHD? Jakie masz takie trudności, które chciałabyś przepracować?
Z jednej strony ADHD to jest przekleństwo i błogosławieństwo. Na pewno nigdy nie chciałabym stać się co na pewno jest niemożliwe, żeby tak się stało, żebym stała się osobą spokojną i taką totalnie po prostu uporządkowaną, która robi wszystko po kolei i nigdy nie ma żadnych innych myśli podczas tego. Zresztą nie wiem, czy ludzie bez ADHD też tak mają, ale po prostu chciałabym przede wszystkim, żeby mi to pomogło w zrobieniu prawa jazdy, bo to była ta czynność, która najbardziej gdzieś tam też przeważyła w tym, że zaczęłam mieć motywację, żeby właśnie pracować nad tym, ale również miałam problemy na planach filmowych przy konkretnych czynnościach i w konkretnych sytuacjach i no po prostu to boli, kiedy chcesz tak bardzo, żeby jakby i naprawdę ci zależy, żeby coś robić dobrze, ale ci nie wychodzi i to jest tak jakby próbujesz coś jakby wiesz, złapać w rękach, a to ci się po prostu z tych rąk wysypuje. Nie wiem, czy to jest dobra metafora, ale no tak nie da się tego właśnie skontrolować. I to mnie bardzo bolało, a prawo jazdy też jest taką rzeczą, że ja czułam, że nie jestem w stanie zapanować nad sobą i własnymi myślami. Nieważne, jak bardzo się staram i myślę o tym, żeby być skupiona, to w końcu po tych 30 minutach przestaję być skupiona. A mimo, że dałabym radę na pewno po którymś razie zrobić to prawo jazdy, to nie chciałabym kiedyś komuś zrobić krzywdy. Mhm.
Czyli to jest bardziej tak też z koncentracją związane?
Tak, bardzo, bardzo.
Myślę, że warto spróbować tej terapii i zobaczysz po czasie, bo podchodziłaś wiele razy.
Do prawa jazdy 4 razy, ale za każdym razem odczuwałam taką, czy na jazdach, czy na egzaminie, w zasadzie egzaminy akurat szły mi, można powiedzieć, lepiej niż jazdy normalnie, ale no odczuwałam takie coś, że właśnie za każdym razem po tych 30 minutach ta uwaga mi się wyłącza i ja to nie jakby, ja mam dobry wzrok, jestem w ogóle bardzo spostrzegawcza i tak dalej, ale jadę i zaczynam być w ogóle gdzieś indziej. Nie jestem już w tym aucie, tylko jestem w swojej głowie, w jakichś milionach innych myśli, więc no właśnie nie chciałabym zrobić kiedyś komuś krzywdy.
Czyli sobie też pewnie będą takie rzeczy skoncentrowane bardziej na tu i teraz. Może jakiś mindfulness, tak się zastanawiam, bo nie wiem dokładnie, jak to wygląda. A w pracy co ci przeszkadzało?
No na przykład były takie sytuacje, no wypełnianie jakichś umów, to naprawdę, a jeszcze w sytuacjach, gdzie często te umowy wypisuje się na planie, gdzie jest po prostu, po pierwsze myślisz o jeszcze innych rzeczach, które masz na głowie, a też jest hałas, chodzą ludzie, musisz myśleć o tym, co dzieje się też tam, tu i teraz i ileś razy, no to nie udaje mi się to i wiesz, no takie od takich prostych czynności, typu właśnie wypełnianie umowy, bo teraz ktoś, kto tego słucha, może sobie pomyśleć, no dobra, to co to jest wypełnić umowę, ale po prostu to jest jedno z jakichś tam części tej całej papierologii, w ogóle jakichś właśnie takich rzeczy do ogarnięcia i nagle robi się problem i się zastanawiasz po prostu, co jest ze mną nie tak, że 15 raz próbuję zrobić to samo i znowu mi nie wychodzi.
A to jest nudne też, bo wiem, że wcześniej po prostu moje gościnie, które opowiadały, że przy nudnych zadaniach po prostu całkowicie się wyłączają, więc to by się gdzieś tak też łączyło.
Ja też przy... gdzieś tam zawsze jak byłam dzieckiem i byłam na jakichś testach psychologicznych, to wychodziło mi słaba praca pod presją czasu. Więc gdzieś tam, jak się stresuję tą presją czasu albo jeszcze jakimiś innymi rzeczami, co na planach filmowych na pewno jest po prostu, no jest tego bardzo dużo, czym się stresujesz, no to jeszcze bardziej gdzieś tam zaburza tą koncentrację. No ale tak, rzeczy nudne też. Czy na przykład jak na studiach miałam miałam taki przedmiot planowanie budżetów i tam po prostu było ileś różnych jakby części, ileś różnych rzeczy do zrobienia, jakieś karty obiektów, kalendarzówki, no miliony dokumentów, które prowadziły cię do tego, żeby w końcu jakby zrobić ten budżet. I to było bardzo trudne, bo przy każdym z tych musisz mieć bardzo duże skupienie i koncentrację, bo chodzi tam o szczegóły, a każdy ten jeden szczegół z tego jednego dokumentu przechodzi do drugiego, więc jak zrobisz błąd w jednym, to wszystko po prostu leci i no to były chyba pierwszy raz, kiedy popłakałam się na studiach, kiedy siedziałam przy tym przedmiocie i ja po prostu nie mogłam i byłam znowu w tym momencie, co jest ze mną nie tak.
Więc stwierdziłaś, że pójdziesz. po pomoc.
Tak, tak, tak. To znaczy to już było, jak byłam w trakcie diagnozy.
A jak jesteśmy przy studiach, to produkcja jest tym, czym chciałabyś się zajmować w przyszłości? Tak najbliższej, nie mówię jakiejś lekiej. Ale
i tak, i nie. Stoję delikatnie na takim rozdrożu. Bo na pewno szeroko pojęta organizacja, zarządzanie, to jest to, co ja uwielbiam. Ale nie wiem jeszcze do końca, nie wiem, czy w ogóle powinnam to mówić, bo 14 września mam egzamin wstępny, ale no jeszcze nie wiem. Na pewno jeśli dostanę się teraz na studia drugiego stopnia, na produkcję właśnie, to chcę iść w tą stronę i już skończyć te studia, natomiast czy to będzie faktycznie coś, co będę robić, to nie wiem.
A co sprawiło, że w ogóle wybrałaś wtedy produkcję?
Zawsze miałam problem z zaangażowaniem się w ogóle w rzeczy, które nie były dla mnie ważne i nie miałam takiego, nie wiem, jak pracowałam w pracy i miałam takie poczucie, że no dobra, nie wiem, zrobię, nie wiem, przykładowo tą tabelkę, ale co ona zmieni na tym świecie? Jakby nic się nie wydarzy, jak ją zrobię, jak jej nie zrobię, albo jak ją zrobię tak, wiesz, no niedbale. No i jakby nie czułam żadnego jakiegoś w ogóle głębszego sensu w moim życiu i tak dalej. Nigdy mi w ogóle nie zależało na nauce w życiu całym, w całej szkole, przez całą edukację, bo też nie wiedziałam, po co ja w ogóle mam się uczyć, co ja z tym zrobię. Jakby nie widziałam w tym właśnie też żadnego głębszego sensu. No i tak się stało, że spotkałam na swojej drodze pewnych ludzi i nie wierzyłam w siebie, że ja w ogóle mogłabym tam być, bo nigdy nie miałam nic związanego z filmem w życiu, nic nie robiłam takiego. No ale jakoś tak w sumie to aż byłam w takim momencie życia, gdzie bardzo dużo złych rzeczy się wydarzyło i w pewnym momencie już miałam takie podejście, dobra, spróbuję, jakby co złego może się wydarzyć, już jakby doszłam do takiej ściany w moim życiu, że przestałam się w ogóle przejmować tym i no i spróbowałam i jakby dalsza moje bycie właśnie na tej filmówce i różne doświadczenia właśnie z planami doprowadziły mnie do tego, że najbardziej lubię się zajmować lokacjami w filmie. No i nie wiem, co jeszcze mogę dalej powiedzieć? Nie wiem, czy nie odbiegłam od pytania.
Nie, nie, nie. Jak super jakby odpowiedziałaś. A jak ci się studiowało?
Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Po prostu to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja uwielbiałam się uczyć.
Na studiach.
Tak, tak. I w ogóle miałam dobre oceny. Wiadomo, że oceny to tylko oceny, tak? To nie jest jakąś, nie wiem, gwarancją tego, czy jesteś czymś dobry, czy nie. Ale po prostu, no pierwszy raz w życiu, przez całą moją edukację miałam coś takiego. Więc to było mega, mega fajne. No i też wiedza, która tam była, nie była taka, w sensie, nawet jeśli nie będę w filmie, to wiele z tych rzeczy mogę przenieść na inne... Na inne co?
Na inne, w sensie, no po prostu skorzystać z nich w innych sferach.
O, dokładnie, o to słowo mi chodziło. Tak,
szeroko rozwojowe.
Tak, 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 tak.
A miałaś w liceum już jakieś zajawki filmowe?
Nie, w ogóle
całkiem
nie.
Całkiem ta produkcja przyszła i szkoła filmowa właśnie przez tych znajomych.
W ogóle nie. Właśnie nigdy czegoś takiego nie było. To znaczy, można powiedzieć, że powróciłam jakoś trochę przed filmówką. Powróciłam do mojej pasji, jaką była fotografia. I potem z tej fotografii trochę zaczęłam robić różne filmy, chociaż strasznie nie lubię tego słowa w przypadku tego, co robiłam, bo jakby wiesz, mam porównanie do filmów innych ludzi i jakby może za nisko się, nie wiem, ale no robiłam jakieś takie eksperymentalne formy i tak dalej, wiesz, typowo takie wizualne, bez żadnych...
narracji?
Tak, bez żadnej narracji. No i lubiłam bardzo to robić, więc w ten sposób można powiedzieć, że od tej strony twórczej, no to coś zawsze we mnie było i też... tak naprawdę od jakiegoś 11 roku życia też pisałam różne rzeczy i tak dalej, więc coś z tą sztuką, może coś zawsze we mnie było, no.
Ale wtedy sobie tego nie łączyłaś, że to
tak, właśnie tak, będzie... Tak, tak, no też nie traktowałam tego jakoś, że to jest coś ważnego, w sensie no ja jakoś zawsze mam w sobie taką dużą pokorę, że no nie nazywam się artystą i tak dalej, nigdy nie nazywałam, no bo to, co ja robiłam, to wciąż tak uważam, że nawet nie wiem, jak to nazwać. Coś twórczego, ale czy to sztuka była? Niekoniecznie.
No nie wiem, ale teraz dalej masz jakby te artystyczne zajawki, bo współtworzysz Vinyl Affect, gdzie możesz opowiedzieć sama, może ty to powiesz lepiej niż ja, czym to jest, czym tak. jest ten kolektyw.
Można powiedzieć, że jest to twórcze, ale to wciąż
to
nie jest...
To jest twórcze.
Ale to nie... Znaczy, bo też jest taka... To jest też takie bardzo, można powiedzieć, filozoficzne moje przemyślenia jeszcze sprzed filmówki. Czym różni się artysta od rzemieślnika? No, gdybyśmy z tutaj dziewczynami, z którymi tworzymy ten kolektyw, były producentkami i tworzyły muzykę, no to jak najbardziej myślę, że można by nas było jakby zakwalifikować do tego obszaru sztuki. Ale myślę, że to idzie bardziej w stronę rzemieślniczą, ale są tam jak najbardziej twórcze i kreatywne elementy. No bo tu jest jednak granie z winyli tracków, które już są stworzone przez kogoś. Więc oczywiście jest w tym jakiś element twórczy i kreatywny, no ale to nie jest tworzenie czegoś od zera. Mhm. Chociaż też oczywiście tworzenie całej sfery wizualnej, nie wiem, nawet wymyślenie nazwy.
Ale też tworzycie swoje sety, prawda?
W sensie, tak.
Decydujecie o kolejności i
tak.
gdzieś dołączycie, organizujecie też imprezy.
Tak.
I kiedy będzie można was usłyszeć na żywo?
No, 23 września mamy imprezę.
W Łodzi?
Tak, w Łodzi, ale miejsce jeszcze nie jest znane, bo jest to po prostu taka akcja plenerowa, jest to akcja nielegal, więc taka, która najbardziej pasuje do tej muzyki, którą gramy i też to jest to, co ja zawsze uwielbiałam i co dostawałam przychodząc na imprezy innych organizatorów i co najbardziej uwielbiałam, bo muzyka muzyką, która oczywiście jest najważniejsza w tym wszystkim, ale ja również z dziewczynami chcemy dawać ludziom niezwykłe przeżycie, czegoś, czego nie znajdą i nie poczują idąc 15 raz do tego samego klubu.
Mhm. I co to jest za przeżycie?
No wiesz, kiedy to tak samo jak w filmie, no jakby ścieżka dźwiękowa musi zgrywać się idealnie z obrazem. I kiedy wyjęłabyś z tej warstwy wizualnej dźwięk albo odwrotnie, no to jakby masz to takie przeżycie niepełne. A kiedy słyszysz tą muzykę, też ciężko mi jest... No ta muzyka jest taka bardziej mroczna i tak dalej. I też kiedy, nie wiem, jesteś w jakimś opuszczonym budynku i słyszysz takie coś, jest tam ciemno, są obok ciebie ludzie i wiesz, że jesteś gdzieś poza... w ogóle poza swoją rzeczywistością, poza codziennością, poza swoimi problemami, no to jest coś wyjątkowego.
I się tym dzielicie.
Tak, chcemy, oczywiście.
Mam nadzieję, że będzie się wam to rozwijało. A muzyka była też wcześniej w twoim życiu jakąś taką ważną częścią, czy podobnie jak te filmowe rzeczy, one do ciebie przyszły już na studiach?
Tak, to jest w ogóle też bardzo zabawna sprawa. Mało z moich znajomych o tym wie, ale kiedyś również miałam taki całkiem wieloletni, bo od jakiegoś 17 roku życia do, nie wiem, z 23, może 2, może 5, nie wiem, coś w tym stylu, chyba 22, pisałam swoje teksty i nawijałam, ale oczywiście to nigdzie nie było upublicznione. Robiłam to dla siebie. No i nagrywam sobie na dyktafon w iPhone'ie, który ma o dziwo bardzo dobrą jakość. No i tak, więc ta muzyka zawsze była i gdzieś tam nie tylko od strony samej twórczej, ale od strony słuchania też zawsze była dla mnie bardzo ważna i była, można powiedzieć, podporą albo nawet fundamentem mojego życia.
I to jest dalej w szufladzie.
Tak. To z tej szuflady nigdy nie wyjdzie, ale mam właśnie cały taki... pudełko zapisanych zeszytów, jest ich tam naście i fajnie sobie tak od czasu do czasu to otworzyć i zobaczyć. Po pierwsze, jak się zmieniłam i jak na lepsze zmieniło się moje życie, bo pisałam to wszystko, kiedy było raczej źle u mnie w życiu. No ale też fajnie tak sobie spojrzeć na siebie i właśnie zobaczyć to, że ta muzyka jednak zawsze gdzieś była.
I mówisz właśnie, to były jakby twoje takie pierwsze metody trochę radzenia sobie. Tak to nazwałam. Ale potem zapisałaś się na terapię psychodynamiczną.
Tak.
Jesteś w niej 4 lata i myślę, że to może być ciekawe dla słuchaczy, po pierwsze, jakie masz w ogóle wrażenia z tej terapii psychodynamicznej, jakbyś mogła się tak trochę podzielić, jak ona wygląda, albo jak ty ją odczuwasz po prostu.
Ja ją kocham. Nie umiem bez niej żyć. Nie no, umiem. W sumie już coraz lepiej mi to wychodzi, ale po prostu uwielbiam moją terapeutkę. Jest wspaniałą osobą. Cóż mogę powiedzieć tutaj?
To ja?
Kiedy tam opowiadam właśnie, tym się różni terapia psychodynamiczna od poznawczo-behawioralnej, że tutaj pracujemy na dużo głębszym, można powiedzieć, poziomie, nie na takim poziomie, nie wiem, rozpisz sobie, co dzisiaj czułaś i tak dalej, bo w poznawczo-behawioralnej terapii też byłam i oczywiście na tamten moment też w moim życiu, kiedy byłam dużo młodsza, to było jak najbardziej pomocne i było super, ale psychodynamiczna no to jest już takie no, głębsze podejście do całej przeszłości w naszym życiu i nie wiem, czy dobrze to wytłumaczę, nie jestem też specjalistą.
Powiedz,
ale
tak jak ty, jakby to, co do ciebie trafiło, albo po prostu o swoim doświadczeniu, wiesz, w terapii bardziej niż
no to po prostu opowiadam o tym, co się dzieje u mnie obecnie, jak się czuję i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam to znajduje swoje nawiązanie w tym, co było u mnie w życiu w przeszłości. No i właśnie to jest takie ciekawe, bo to tak płynie samo i nawet w pewnym momencie orientujesz się po prostu, że o Boże, że nie wiem, zmieniłam się a propos tego, czy tego, czy tego i jestem już zupełnie inną osobą i nawet moja terapeutka często mówi: Pani Nino, no niech pani zobaczy, jeszcze rok temu zrobiłaby pani tak i tak, a teraz jest pani zupełnie inną osobą i to jest super właśnie.
A z perspektywy czasu, to na przykład kiedy zauważyłaś największe zmiany w przeciągu tych lat?
Wydaje mi się, że jakoś po 2 latach taki jest największy progres. Tak mi się wydaje. Ale właśnie ta terapia tak płynie sama, że ciężko znaleźć ten jeden moment, ale na pewno tak, na pewno taki moment przełomowy był po 2 latach, bo te, tak naprawdę na początku terapii też jest tak, że to nie jest tak, że od razu jest dobrze. Najpierw musimy się dogrzebać w sobie do tego, czemu jest niedobrze i dać ujście temu, że jest niedobrze. I najpierw musimy przeżyć to, że jest niedobrze. Więc ten moment, kiedy zaczynamy czuć się dobrze, trochę jakby do tego momentu trzeba, no trochę trwa ta chwila, wiesz o co chodzi.
Trzeba w ogóle wytrwać.
Tak,
trzeba się utrzymać też w terapii i dać sobie szansę, że tak, będzie się czuć źle.
Tak.
Dostałaś też diagnozę borderline i chciałam zapytać, czy dostałaś ją na początku, czy
dostałam ją
gdzieś w trakcie?
Dostałam ją kiedyś, jak byłam w szpitalu. W ogóle nie od tej terapeutki.
Czyli do terapeutki przyszłaś już
tak,
z diagnozą. A wiedziałaś wtedy coś w ogóle na temat zaburzeń osobowości? Czy to był dla ciebie szok w tamtym czasie?
Wydaje mi się, że kiedy dostałam tą diagnozę borderline, to byłam tak na takim etapie nieświadomości własnej, że nie wiedziałam nic o sobie, ani no gdzieś tam te tematy psychologii gdzieś w moim życiu się przewijały, ale też no, nie zgłębiałam na tamten moment aż tak tego, bo miałam po prostu taki burdel na kółkach w życiu, że ostatnio o czym myślałam, to poczytać sobie coś w internecie o tym, co mi jest. Co jest dziwne, bo jakby to zajmuje sekundę, ale naprawdę no, to był burdel na kółkach, jak miałam lat 17, 18 i jeszcze kilka wzwyż.
Mhm. A chcesz powiedzieć, podzielić się, jakie to były trudności, czy raczej wolałabyś zostawić to dla siebie?
Raczej jestem otwartą osobą i jeśli komuś by mogło pomóc to, co powiem, to no nie mam z tym problemu. Na pewno byłam w bardzo, bardzo, bardzo toksycznym związku. Jak patrzę z perspektywy czasu, to sobie tak myślę, Boże, jak ty mogłaś w ogóle to wytrzymać? Teraz mi jest ciężko wytrzymać, nie wiem, jakieś osoby, które przejawiają jakiś w ogóle, no wiesz, w dużo mniejszym procencie są jakby nie najlepsze dla mojego życia. To, co w tamtym czasie przeżywałam, to był jakiś w ogóle naprawdę szok i niedowierzanie, że tak powiem, że w ogóle to wytrzymywałam, więc na pewno to. No myślę, że w dużej mierze to, bo gdzieś tam jak zakończył się ten związek, to zaczęłam coraz bardziej iść w tą w stronę szukania szczęścia w swoim życiu. A tamten moment to po prostu, jak chyba na własne życzenie, chciałam mieć nieszczęście w życiu.
Mhm. I podjęłaś leczenie i późniejsze terapie. Wtedy to był jeszcze taki właśnie okres, w którym...
Nie, ale no po prostu z pewnych przyczyn znalazłam się w szpitalu i tam dostałam diagnozę, a zanim w ogóle zaczęłam... Potem był w ogóle ta droga gdzieś tam szukania szczęścia i pracy nad sobą w moim życiu była bardzo długa, bo najpierw musiałam sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy ja w ogóle na szczęście zasługuję. I potem gdzieś tam, co jest moim sensem życia, co jest dla mnie szczęściem i tak dalej, i tak dalej. Tak powoli sobie sama na te pytania odpowiadałam w swojej głowie. A zanim zaczęła się... No i gdzieś tam psychologia rozwoju osobistego też się przewijała w tle już tam po kilku latach i tak dalej, ale zanim poszłam do specjalisty z tym, no to bardzo dużo lat minęło tak naprawdę.
Mhm. Bo tak po prostu myślę sobie i próbuję sobie wyobrazić, że dostanie trochę nazwijmy to łatki, ale diagnozy i zostanie samemu sobie może być bardzo trudne po prostu z tym. Czy raczej w ogóle nie myślałaś...
Wydaje mi się, że w ogóle nie myślałam o tym. Byłam właśnie na takim, w ogóle w takim amoku życia, właśnie w tym toksycznym związku, w tym, że ja nie miałam czasu przystanąć na chwilę i zastanowić się nad sobą.
Mhm. A co teraz ta terapia psychodynamiczna zmieniła w tobie?
Przede wszystkim, jak wchodziłam w tą terapię, to najbardziej gdzieś tam to, co mnie bolało, że potrafiłam... kłócić się z kimś dla mnie bliskim w tamtym czasie i jakby po, nie wiem, po godzinie czy po dwóch nie wiedzieć, jak to się stało, że ja w ogóle znalazłam się w tej sytuacji. I raniłam, nie chciałam nikogo ranić, ale raniłam osoby, które, wtedy tą osobę, zwłaszcza jedną, bo no wiadomo, jakie są mechanizmy przy borderline i po prostu z czasem zaczynałam rozumieć, że aha, ja mam podświadomie takie i takie uczucia i emocje i to prowadzi do tego, że ja zamiast robić, jakby dawać im ujście w sposób konstruktywny, to robię takie i takie rzeczy i stąd biorą się te sytuacje i tak dalej. No więc to przede wszystkim, gdzieś tam to wyłapanie tych momentów tego poczucia odrzucenia, że kiedy ja to czuję i co ja wtedy robię. I myślę, że to było najbardziej właśnie ten przełomowy moment na terapii, kiedy ja zaczęłam to wychwytywać, bo oczywiście to będzie ze mną zawsze, pewnie do mojej śmierci, po prostu to się nigdy nie zmieni, ale teraz nauczyłam się po prostu z tym radzić i żyć i po prostu funkcjonować na naprawdę dobrym jakby poziomie, tak? Że nie jest to dla mnie takie... trudne i ciężkie, a najgorsze było właśnie to, kiedy nie wiedziałam, co się dzieje i dlaczego. Po prostu tyle razy pamiętam to samo poczucie, że skąd się to wszystko wzięło, dlaczego teraz po prostu kłócimy się tak, że jakby, no, więc myślę, że to przede wszystkim, tak, no.
Czyli ta świadomość jest trochę taka niezastąpiona teraz.
Tak, 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 dokładnie.
Długa droga.
Bardzo.
A jesteś teraz szczęśliwa w tym miejscu, w którym jesteś?
Tak, już od wielu lat. Tak. I jest coraz lepiej i jak słyszę znajomych, którzy mówią, no chciałbym mieć znowu 20 lat, w życiu bym nie chciała się cofnąć do tego momentu, ja już się nie mogę doczekać, jak będę miała 40 lat, bo ja wiem, jak szczęśliwa wtedy będę i w jakim miejscu w życiu wtedy będę.
A wyobrażasz sobie siebie w ogóle w tym wieku właśnie 40 lat?
Tak.
Masz jakieś marzenia?
Tak, tak, tak. Ja właśnie, tak jak mówiłam, ta psychologia rozwoju osobistego przewija się przez moje życie i bardzo dużo mi dała, zwłaszcza pewna jedna książka.
Chcesz polecić?
Tak, chcę polecić. Krzysztof Król, 10 przykazań wygranych, czy coś takiego. Niestety w dzisiejszych czasach słowo coach jest po prostu tak straszne dla mnie w ogóle w głowie, niczym słowo DJ po prostu. Nie mogę, ciarki cringe'u przebiegają mi po plecach, jak to mówię. Ale naprawdę ta książka bardzo dużo mi dała i mam zeszyt, w którym mam zapisane wszystkie rzeczy, które chcę osiągnąć i do którego roku życia, bo ja w zasadzie mam zaplanowane całe życie. No i tak sobie teraz myślę, że już większość z tego mam, które miałam na przykład, nie wiem, zaplanowane do 2025. Więc to na pewno mi bardzo dużo dało. ale trzeba też dawać sobie tą przestrzeń na to, że czasem możesz czegoś nie wiedzieć, czasem coś może się w tobie zmienić i to nie jest tak, że trzeba się kurczowo trzymać tego, bo inaczej, nie wiem, skaczemy z okna, tylko po prostu, żeby dawać sobie tą przestrzeń na tą niewiedzę, na rozwijanie siebie i tak dalej, ale jednak, bo nie zawsze musimy wiedzieć, dokąd idziemy, ale jednak czasem możemy, tak jak ja teraz, że mam, że stoję na tym zawodowym rozdrożu dróg i mam taki lekki dyskomfort, że no nie wiem do końca, gdzie będę, ale to jest też ten moment, że muszę podoświadczać trochę życia, musi trochę czasu upłynąć i na pewno w końcu ta odpowiedź przyjdzie, ale jak ta odpowiedź przyjdzie i poczuję, że to jest to, co ja chcę na 100%, bo to się po prostu czuję sercem. I jak to czujesz, to wiesz, że chcesz się do tego poświęcać i chcesz iść w tą stronę na 100%, no to właśnie trzeba wtedy, znaczy trzeba, nie lubię strasznie słowa trzeba, powinnaś i tak dalej, ale dobrze jest wtedy właśnie trzymać się tego planu i tak dalej.
Tak, i tak jak mówisz, że dać sobie tą szansę na to, że my się możemy zmienić i też myślę, że różnych ludzi spotykamy na naszej drodze i oni też często zmieniają trochę nas i my się zmieniamy gdzieś na podstawie, ale tak jak mówisz, że warto mieć wyznaczone swoje cele i tak wiedzieć, kim się będzie, niezależnie od tego, czy coś nas spotka, czy nas nie spotka, plus pozwolić sobie na doświadczenie tego, co będzie. A praca jest jakby taką jedną z ważniejszych rzeczy, czy wyobrażasz sobie, że jakby są inne rzeczy, które są ważniejsze?
Tak, właśnie ja jestem jednym, myślę, z dziwniejszych przypadków, bo dla mnie ta muzyka i to granie i to organizowanie imprez jest najważniejsze i od kiedy tylko poczułam gdzieś w sercu wiele lat temu, że to jest ta droga, którą ja chcę iść, no to jest dla mnie po prostu najważniejsze i oczywiście, że sfera zawodowa, nie wiem, chodzenie na treningi, dbanie o swoje zdrowie i tak dalej jest oczywiście dla mnie ważne, ale to wszystko robię po to, żeby robić tamto, więc tamto jest jednak wartością nadrzędną w moim życiu.
I zaplanowałaś sobie, że będzie.
Tak.
Mówiłaś o sportach, jeszcze chciałam wrócić tylko krótko do kickboxingu, bo mówię, że idziesz dzisiaj na trening. Jakbyś mogła powiedzieć też, co ci daje kickboxing?
Przede wszystkim...
Jak długo już?
Właściwie rok, ale u mnie trenowanie to... Nie nazwałabym... To znowu jest tak jak z tą sztuką i z tymi artystami. Jakby nie jestem sportowcem i słowo trenuję, to można powiedzieć, że jest dużo powiedziane. Raczej bym powiedziała, że tutaj jest to rekreacyjne chodzenie. No trenuję tak raz w tygodniu, natomiast miałam to akurat, bo jeszcze mam drugi trening taki siłowy. Natomiast miałam też przerwy podczas tego roku związane ze studiami i tak dalej. Też w życiu nauczyłam się tego, żeby to też właśnie przyszło na terapii, żeby nie cisnąć siebie, że muszę wszystko na 100% po prostu i muszę się tak, no po prostu czasem warto sobie dać to przyzwolenie na to, że nie mam siły, no trudno, jestem tylko człowiekiem, nie muszę się zajechać po prostu, tylko warto zadbać o samego siebie. No i zdarzały się przez to, że ten trzeci rok studiów był dla mnie ciężki, zdarzały się dłuższe przerwy typu miesiąc i tak dalej. No ale powiedzmy, że rok od roku chodzę. No i co mi daje? Przede wszystkim strasznie się tym jaram i po prostu chyba nawet widać uśmiech na mojej twarzy, jak o tym mówię. Jest to kolejne dość niestandardowe zajęcie, którym się zajmuję w życiu. Szukałam takiego sportu, który będzie sprawiał, że, no mam, że nie będzie mnie po prostu nudził, bo bieganie jest dla mnie nudne, właśnie jakieś takie bardziej cardio rzeczy typu rower jest dla mnie nudne, pływanie jest dla mnie nudne. I chciałam coś, co będzie sprawiało, że ja po prostu od samego rana tego dnia już nie mogę się doczekać, aż to się wydarzy. No a że zawsze lubiłam jakieś takie rzeczy związane z adrenaliną, no to tutaj oczywiście kickboxing spełnia ten warunek. Ogólnie sporty walki, ale jako, że nie jestem taką osobą, że lubię dotyk, moi znajomi wiedzą, że kiedy próbują mnie przytulić albo dotknąć, to ja wystawiam dłoń i mówię, nie, dziękuję bardzo. No to nie wyobrażałam sobie siebie w żadnym MMA, ani w żadnych wiesz, zapasach i tak dalej, bo po prostu nie zniosłabym tego dotyku. Boks był troszeczkę taki jednak zbyt, można powiedzieć, statyczny, bo jednak... No i ten kickboxing okazał się po prostu perfekcyjnym wyborem. A myślałam sobie tak, to też znowu gdzieś mniej więcej kilka miesięcy, czy tam nawet rok upłynął, od kiedy stwierdziłam, że ja chcę to robić. Ale w końcu życie jakby, uważam, że życie w odpowiednim momencie podsuwa nam odpowiednie rzeczy i tak się stało, że poznałam taką moją koleżankę, z którą właśnie trenuję, no i tak chodzimy właśnie razem i to się wreszcie wydarzyło.
I też razem jest raźnie i ktoś nas trzyma w ryzach, także chodzimy regularnie.
Tak, a też niełatwo było wejść na salę pełną kolesi i po prostu jak tam wyszłyśmy, to się czułyśmy jak takie głupie baby po prostu. Weszły głupie baby i co one tu teraz próbują? No więc to też było takie wsparcie mentalne, że w razie czego jesteśmy głupimi babami we dwie.
Myślę, że nikt tak nie pomyślał, ale tak czy inaczej pomogło.
Tak.
Powiedz mi jeszcze, jaki jest według ciebie największy mit dotyczący ADHD?
No właśnie zastanawiałam się przez ostatni tydzień na ten temat.
Tak, dostałaś zadanie.
I bardzo ciężko mi było znaleźć coś takiego. Myślałam o tym, że może takie podejście ludzi, taka niewiedza ludzi, że to nie jest tak, że no skup się, zrób to i już. Ty naprawdę, no nie wiem jak, no nie da się. Czasem się, często się nie da po prostu. I że ten... Właśnie taka, może nie mit, ale ta niewiedza ludzi, choć z drugiej strony to też jest tak, myślałam o tym od drugiej strony, że nie ma też co się jakby, trzeba też zrozumieć tych ludzi, którzy denerwują się na nas, bo to też nie jest jakby ich odpowiedzialność, tak? To jest nasza odpowiedzialność za to, że my mamy taki problem i powinniśmy się nauczyć sobie z nim radzić lub wybierać zajęcia bardziej dostosowane do nas. Więc tak, no.
No tak jak mówisz, że właśnie chciałabyś pójść na tą terapię ADHD, żeby znaleźć rozwiązania i strategie, które pomogłyby ci w pracy i zobaczysz, czy uda ci się je dostosować do siebie, bo też jakby męczenie się, prawda, tak jakby na dłuższą metę też nie ma sensu.
Dokładnie.
Dobrze. Dziękuję ci, Nina, bardzo.
Dziękuję.
Myślę, że kończymy.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony bajkofitu.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.